Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, radują się niebiosa, raduje się nasz Ojciec Niebieski, Jego Syn, Jezus Chrystus, wszystkie posłuszne zastępy anielskie i klasy uwielbione. Oto mamy dzisiaj, drodzy, szczególną okoliczność, której kandydaci do symbolu sztu będą okazywać swoje poświęcenie Panu, a ten fakt wzbudza w naszych sercach i umysłach również tę wielką radość i łączymy się z gronem tych, którzy się radują z tego faktu. Z wielu tekstów, które można by przyjąć jako punkt wyjścia do naszych rozważań, odniosłem się do tekstu z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 12 rozdział i werset 1. A oto treść tego wersetu. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Jest rzeczą oczywistą, że grzesznicy nie mogą składać świętej ofiary Bogu. Albowiem grzesznicy są zapraszani i powoływani do pokuty. Nasz Pan Jezus Chrystus powiada: nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Ewangelia według świętego Łukasza, 5 rozdział, 32 werset. Nikt nie może przyjść do stanu poświęconego inaczej jak tylko przez uznanie siebie jako grzesznika, a Jezusa za swego odkupiciela z grzechu, którego zasługa jest wystarczająca na przykrycie wszystkich niedoskonałości tych, którzy przychodzą poprzez Niego do naszego Boga Jehowy. Czy zauważyliśmy, kto jest adresatem słów apostoła Pawła? Myślę, drodzy, że bezpośrednimi adresatami tego zwrotu tych słów, które stanowią punkt wyjściowy naszej lekcji, są niepoświęceni, usprawiedliwieni z wiary, którzy doznali litości Bożej, czyli przebaczenia grzechów, za które żałowali w akcie pokuty i prosili Boga o przebaczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Apostoł już tych i takich nazywa braćmi i zaprasza, aby się poświęcili Bogu. Pośrednio słowa te, jako napomnienie, mają swoje odniesienie do już poświęconych, aby nadal trwali w swym poświęceniu aż do zupełnego końca. Drodzy, co rozumiemy przez poświęcenie? Ono znaczy tyle, co odłączenie lub oddzielenie. A teraz podamy kilka spojrzeń, komentarzy do tych słów. Możemy to nazwać odłączeniem się od spraw przeciętnych, zwykłych i oddanie się Bogu. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to utożsamienie się z Bogiem albo odłączenie się od własnego ja dla świętego celu czynienia woli Bożej. Lub jeszcze inaczej, wyrzeczenie się własnej woli, zaparcie się samego siebie, a przyjęcie woli Bożej za swoją. Drodzy, już na wstępie chcę powiedzieć, aby to wszystko, co przedsięwziąłem do przedstawienia, było nam jasne, czytelne. Nie poświęcamy się dla żadnego człowieka. Nie poświęcamy się dla żadnej organizacji. Nie poświęcamy się żadnej sekcie, ani żadnemu kościołowi jako tworom ludzkim, lecz jedynie Bogu Najwyższemu, którego imię jest Jehowa lub Jahwe. Poświęcenie odbywa się przez usługę Jezusa, albowiem apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 1:30 uświadamia nas i powiada, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i wybawieniem. To znaczy, że On, to jest Pan Jezus, przez Słowo Boże i opatrzności wzbudza w nas poświęcającą wiarę i miłość wlewa w serca nasze, abyśmy mogli być zdolni poświęcić się Bogu. Ale sam krok poświęcenia musimy dokonać sam. Tym sposobem stawiamy siebie Bogu jako ofiarujący się, ale przecież nasza ofiara jest niedoskonała. Będąc taką, Bóg jej przyjąć nie może. Dlatego Jezus przez przypisanie nam zasługi swojej czyni naszą ofiarę tymczasowo, warunkowo doskonałą i potem bez naszego współdziałania ofiaruje nas Bogu naszemu. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, Bóg nie żąda od nikogo ofiary. Natomiast prawdą jest, że Bóg zaprasza do złożenia ofiary. Proszę was tedy, bracia, apostoł wyraża myśl Bożą, zaprasza. A w przypowieściach Salomonowych czytamy: Synu, daj mi serce Twoje. Co leży u podstaw prawdziwego poświęcenia? Podamy 7 takich powodów, przyczyn, kolejno je wymieniając. Po pierwsze, uświadomienie sobie, że jest to najwspanialsza i najwyższa ze służb, jaką rozumny człowiek może w swym życiu wykonywać. Po drugie, ponieważ należymy do Boga przez stworzenie i odkupienie nas. Po trzecie, ponieważ tym czcimy Boga. Po czwarte, to podnosi poświęconych i tych, którzy obserwują zachowanie poświęconych, którzy poznają charakter Boga i charakter Jezusa Chrystusa. Po piąte, daje to społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi. Po szóste, pomaga nam odnieść zwycięstwo nad grzechem. I po siódme, daje ufność w przyszłe dziedzictwo. Myślę, że wymienione punkty są jasne i oto one legły u podstaw naszego poświęcenia. Ale pobudką do poświęcenia Bogu jest wiara w Boga, wiara w Jego miłość i wiara w wiarygodność Boga, a również wdzięczność za Jego nam okazaną, a przez nas niezasłużoną łaskę. W żadnym wypadku nie powinno się czynić poświęcenia dla osiągnięcia urojonych celów, nadziei, fałszywych przesłanek bez względu na to, jak byłyby one słodkimi dla naszego ludzkiego ucha. Jakiekolwiek poświęcenie czynione w duchu targowania się z Bogiem przez które Bóg miałby skłonić się do przez nas nam proponowanej nagrody w naszym poświęceniu lub za nasze poświęcenie, nie jest do przyjęcia przez Boga. Chwalebnym celem naszego poświęcenia jest to, abyśmy mogli osiągnąć Królestwo, być uczestnikami błogosławionego czasu Królestwa i osiągnąć pełen zakres tych błogosławieństw, które Bóg przygotował, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na serce ludzkie nie stąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To jest nadrzędny cel naszego poświęcenia. Uwzględniając wcześniejsze etapy, miłość do Boga, do Jezusa. Poświęcenie się Bogu na służbę, drodzy, bynajmniej nie oznacza, że od tego momentu jesteśmy świętymi. Nie znaczy poświęcony jest święty. Jeśli byśmy rzekli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz, czytamy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i 8 wersecie. Niektórzy chrześcijanie utrzymują złudnie i wyobrażają sobie, że poświęcając się Panu, to ten akt, ten moment wytworzy w nich natychmiast doskonałość w ich umysłach i charakterach. Ale Piotr apostoł pomaga nam w rozwinięciu tego tematu, gdy zwraca się takimi słowy. Ten skryty, serdeczny człowiek ma być rozwinięty i udoskonalony w szkole Chrystusowej. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział i 4 werset. Jan Ewangelista dodaje pewne myśli, które zapisane są w jego Ewangelii w 8 rozdziale, w wersetach 31 i 32. Jeśli wy pozostaniecie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, to ona was wyswobodzi. Pod tym słowem wyswobodzi jest cała podróż chrześcijańskiego poświęcenia, chrześcijanina, który się oddaje Bogu. Tę myśl będziemy rozwijać w trakcie tematu. Drodzy, my musimy zrozumieć, że lud Boży powinien być ugrzecznionym, uszlachetnionym i najbardziej uprzejmym ze wszystkich ludzi. I powinno to wypływać z serca, z ducha prawdy, miłości i sprawiedliwości, a nie z grzeczności powierzchownej, którą niektórzy nazywają manierami. Lecz uczeń Chrystusowy, który rozpoczyna tę naukę, tak jak każdy uczeń przychodzący do szkoły, aby się uczyć, to nie zdaje od razu egzaminu końcowego. Ale każdego dnia pilnie uczy się lekcji w szkole Chrystusowej i usiłuje skutecznie walczyć ze słabościami ciała. A apostoł Paweł powiada: bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego. A w innym miejscu powiada: bracia, ja jeszcze o sobie nie rozumiem, abym już uchwycił. Ale u schyłku swego życia, u schyłku swej pielgrzymki w szkole Chrystusowej, apostoł Paweł powiedział: dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Ponieważ służba Bogu ma być służbą rozumną, a zatem inteligentną, dobrowolną, znającą czas i warunki oraz świadomą celu, to właśnie to obliguje nas do uczestnictwa w szkole Chrystusowej. My ciągle i do końca życia będziemy studentami. Nikt z nas nie otrzyma tytułu profesora teologii, ani magistra teologii. Do końca życia będziemy uczniami w szkole Chrystusowej. Zapisaliśmy się, ci, którzy się poświęcili. Ci, którzy się nie zdecydowali, proszę mieć to na uwadze, że jest to najwyższego rodzaju uniwersytet. Chociaż bez tytułów i bez dyplomów wypisywanych ręką ludzką. Drodzy, pokrótce zastanowimy się nad cechami, jakie powinien posiadać uczeń Chrystusa. Pierwszą cechę, jaką chcemy wysunąć na czoło, to jest pojętność, czyli zdolność przyswajania wiedzy i stały postęp. Apostoł Paweł pomaga nam zdefiniować to i powiada: staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził, który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Drugą cechą ucznia Chrystusowego jest pilność. Uczeń Chrystusowy nie może być leniwy, niedbały, zapominający o wykonywaniu zadań teoretycznych i praktycznych. Trzecią cechą jest posłuszeństwo. Jest to serdeczne przyjęcie woli Bożej, lecz niewymuszone, dobrowolne. Motywem do posłuszeństwa Bogu są wiara, nadzieja i miłość. A pięknym przykładem posłuszeństwa jest młody Samuel. Widzę tu młodych, którzy skłonili swe serca do Pana i dlatego przywołuję tutaj postać Samuela. On powiada tak: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Słucha w trzech znaczeniach tego słowa. Czwartą cechą jest wierność. Jest to lojalne oddanie się Bogu i Chrystusowi w każdych warunkach, okolicznościach, przyjaznych lub nieprzyjaznych, bez szemrania, jak czytaliśmy w naszej mannie na rozpoczęcie tego dnia. Prawdziwe dzieci Boże mają wolę pogrzebaną w woli Bożej i nie będą się obrażać ani gorszyć z powodu ćwiczeń oczyszczających, które Pan będzie stosował w waszej szkole, w szkole Chrystusowej, w waszym uczniostwie, dla waszego oczyszczenia jako gałęzi krzewu, którym jest Jezus Chrystus, abyście lepszy owoc mogli przynieść Bogu Chrystusowi i ku waszemu zbawieniu. Ruta Moabitka jest dobrym przykładem wierności swej teściowej Noemi, która, jak wiemy, była Żydówką. W Księdze Ruty czytamy taki zwrot: gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. I powiada: gdzie umrzesz ty, tam umrę ja. Piątą cechą jest pokora. Jest to niska samoocena z tego tytułu, że jesteśmy niedoskonali. Ale ona, drodzy, wyraźnie pomaga nam w zajęciu wobec Boga właściwej postawy, jako najwyższej istoty źródła prawdy i sprawiedliwości, wobec naszego Pana jako Zbawiciela, Króla i Nauczyciela w naszej szkole, a także ona pomaga zająć właściwe stanowisko wobec naszych współbliźnich w okazywaniu im szacunku bez naszego unoszenia się. Taka samoocena trzeźwo widzi swoją pozycję wyznaczoną mu przez Pana, przez Boga, bez zakusów samowywyższenia. Pan Jezus powiada tak: uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. A Piotr, apostoł, powiada: pokorą wewnątrz bądźcie ozdobieni. Wiemy, drodzy, że Mojżesz, wielki wódz narodu izraelskiego, posiadał tę wspaniałą łaskę pokory. Szóstą cechą jest gorliwość. Jest to zapał, entuzjazm, aktywność. I oby ona nie przyświecała wam tylko na starcie waszej bieżni w szkole Chrystusowej. Rozłóżcie sobie siły w ten sposób, aby ta kondycja pozwoliła wam biegnąć po tej drodze poświęcenia aż do zwycięstwa. Gorliwość pomaga i powoduje postęp w różnych stopniach życia chrześcijańskiego. W jakich stopniach? Wymienimy je. W studiowaniu Słowa Bożego, bo uczeń musi studiować. Uczeń musi się uczyć. Uczeń musi zaglądać do podręcznika, który jest jego konstytucją. Jest boskim objawieniem Boga dla człowieka. A pamiętamy, kto by nam był takim wspaniałym przykładem studiowania Słowa Bożego na co dzień? Berejczycy. Zacni bracia są pięknym tego przykładem. Gorliwość, drodzy, bez znajomości prawdy prowadzi do fanatyzmu, bigoterii i tradycji ludzkiej, których to skutki dzisiaj oglądamy w nominalnym chrześcijaństwie. Gorliwość, drodzy, przejawia się w głoszeniu Słowa Bożego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale i 16 wersecie znajdujemy tę myśl, powiada: biada mi, gdybym Ewangelii nie opowiadał. Drodzy, Ewangelii zbawienia, nie Ewangelii strachu. Ewangelii zbawienia wszystkich ludzi, albowiem Bóg umiłował wszystkich w Jezusie Chrystusie. Gorliwość powinna się przejawiać w nieopuszczaniu społecznego zgromadzenia, jak apostoł Paweł powiada, jako niektórzy obyczaj mają. Innym przejawem gorliwości jest rozwój na podobieństwo Chrystusa. Apostoł Paweł, ten wybitny mąż Boży, służy nam wieloma radami, w tym przypadku powiada, ażeby Chrystus w was był ukształtowany. My chodzimy do szkoły Chrystusowej w tym celu, by w nas był ukształtowany Chrystus. Albowiem w liście do Rzymian tenże apostoł dodaje, jeśli by kto ducha Chrystusowego nie miał, ten nie jest jego. A w liście do Kolosan uzupełnia: Chrystus w was, nadzieja chwały. To jest nasza nadzieja. My mamy być wewnątrz przyozdobieni, bo Chrystusowy uczeń, drodzy, i uczniostwo w szkole Chrystusowej nie wymaga tego, abyśmy zmienili szaty na jakieś odznaczające się od dotychczasowych. A żeby były one jakieś specjalne, a żeby do nas zwracano się ekscelencja albo przewielebny, bo w szkole Chrystusowej wszyscy są braćmi, ale mistrzem i nauczycielem jest Jezus Chrystus. Aby w nas był Chrystus wykształtowany, ta nasza nadzieja chwały. Następnym przejawem gorliwości jest trwanie z ufnością w próbach. Ijob, mąż Boży, powiada, choćby mnie i zabił, przecie w nim będę ufał. Ale, drodzy, nie bądźmy zdziwieni, że i ci najbliżsi z naszych rodzin, którzy nie utożsamiają się z Bogiem, z Jezusem i prawdą, nie będą się mogli pogodzić z faktem waszego poświęcenia. I nie będą mogli być może zrozumieć waszego kroku i uznają ten krok jako za nierozumny, bezcelowy, bezsensowy w waszym życiu. Ale gorliwość powinna cechować się stałością. Bo gorliwość, drodzy, nie polega na chwilowym zaistnieniu, pojawieniu się, zademonstrowaniu swego poświęcenia z okrzykiem „Halleluja, jestem zbawiony”, aby następnie zginąć w szarości dnia, zagubić się i zniknąć jak bańka mydlana. Diabeł będzie was kusił, diabeł będzie was doświadczał, diabeł będzie was zniechęcał, by zniszczyć waszą wiarę. Od razu o tym wspominamy, byście mieli tę świadomość, ale Pan będzie z wami. Pan będzie was błogosławił. Pan będzie was pocieszał i wzmacniał. Gorliwość, drodzy, nie zna urlopu w poświęceniu. Gorliwość nie zna emerytury. Ukończyliśmy wiek 65 czy też 75 lat, no i jesteśmy wolni od poświęcenia. Bądź wierny aż do śmierci. Księga Objawienia, 2:10. I siódma cecha, choć wiele innych można by było wymieniać, siódmą cechą jest wiara. Ale nie mylić z łatwowiernością, która jest wiarą w nierozumne rzeczy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. List do Żydów, 11:6. Ale wiara jest to znajomość, wiedza o Bogu, ocena, zaufanie, uznanie, spoleganie na Bogu, ponieważ Bóg jest wierny. On jest godny naszej ufności, zaufania, bo On pierwszy nas umiłował. 1 list Jana 4:19. Drodzy, Bóg poszukuje dziś ludzi wiary. Za wszystko zatem mamy dziękować Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa, jako następna cecha trwać w modlitwie. Drodzy, czy poświęcenie jest zjawiskiem dotychczas nieznanym? Być może dla kogoś tak, ale generalnie lud Boży stwierdza nie. W Starym Testamencie Izrael był poświęcony Bogu przez odłączenie się od innych narodów, czyli od pogan, i wejście w przymierze z Nim, z Bogiem. Lewici byli poświęceni Panu w odłączeniu od zwykłych Izraelitów. Kapłani byli z kolei odłączeni od Lewitów i jeszcze silniej oddani Bogu. Ale Pan Jezus jest najwspanialszym przykładem poświęcenia się Bogu. Apostołowie i inni odłączali się od zwykłych i przeciętnych dążeń życiowych w zupełnym poświęceniu się. Pan Jezus, idąc nad Morzem Galilejskim, powiada: pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi. Lecz boskie samopoświęcenie najbardziej jaśnieje. Bóg daje swego jednorodzonego Syna, ludzkiego, doskonałego na śmierć, wykazując więc największe poświęcenie. Uczynił najtrudniejszą rzecz, aby dokonać zbawienia wszystkich ludzi umarłych w Adamie. Ewangelia Jana, 3:16. Słowo Boże naucza o dwóch rodzajach poświęcenia. Pierwszy rodzaj jest to poświęcenie na śmierć. Drugi rodzaj – poświęcenie do życia. Pragniemy dodać, że poświęcenie, ten prawdziwy chrzest, czynimy przed Panem w naszych sercach, naszych umysłach i naszej woli, natomiast symbol chrztu, zanurzenie w wodzie, czynimy przed ludźmi, wieloma świadkami. Poświęcenie na śmierć. Celem tego poświęcenia jest, aby użyć człowieczeństwo jako część ofiary za grzech i rozwinąć nowe stworzenia. A więc mówimy o spłodzonych z Ducha Świętego. Poświęcenie do życia jest czynione w tym celu, aby rozwinąć człowieczeństwo do granic doskonałości, we wszystkich jego ludzkich zakresach. Ale uznajemy, że są różnice w użytku i w wymaganiach, jakie Bóg stawia wobec tych, którzy się poświęcają. Śluby poświęcenia Bogu są takie same. Być umarłym dla siebie i świata, a żywym dla Boga. Różnica więc polega, lub raczej nie polega na zobowiązaniach, jakie przyjmują poświęcający się na siebie, ale na użytku, jaki Bóg czyni z ich poświęceniem. To od Boga zależy, co Bóg z tym poświęceniem chce uczynić. Co to znaczy? Poświęcenie niektórych Bóg przyjmuje przez spłodzenie z ducha, a innych nie. Ponieważ zupełna liczba wybranych do małego statka już jest osiągnięta, dlatego niczyje tymczasowe usprawiedliwienie nie może być ożywione, ponieważ z woli Bożej spłodzenie z ducha zostało definitywnie zakończone. Starożytni godni posiadali całą prawdę stosowną dla nich, lecz nie byli powołani do nadziei niebiańskiej. Nie byli spłodzeni. Prawda, którą oni posiadali, wystarczająca do ich rozwoju, ich nie spłodzała. W tysiącleciu podobnie świat będzie posiadał całą prawdę stosowną dla ich rozwoju, osiągnięcia procesu i dojścia do stanu restytucji pełnej. Będzie posiadał świat więcej wiedzy, znajomości prawdy jak my dziś, lecz ich poświęcenie nie będzie poświęceniem przyjętym przez Pana przez akt spłodzenia ich z ducha. Ponieważ prawda sama nie spładza z ducha. Ona to tylko czyniła wówczas, gdy Bóg przez bezpośredni akt swojej woli dał jej moc uczynić to w każdym indywidualnym przypadku, czyli w każdej indywidualnej poświęconej jednostce. Oświadczenie świętego Jakuba, a znajdujemy to w 1 rozdziale i 18 wersecie, jest w tym przedmiocie bardzo czytelne. Który przeto, że chciał, spłodził nas słowem prawdy. Nauczanie, drodzy, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte dla nowych aspirantów po rozpoczęciu się niszczenia antytypowej Sodomy, czyli chrześcijaństwa w roku 1914, jest fałszywym winem, którym dwie córki Lota upiły go, po czym nastąpił akt kazirodztwa. Zgodnie z myślą objawienia, 22 rozdział i 11 werset, byłoby bezpożytecznym napominanie grzeszników, aby pokutowali, a tymczasowo usprawiedliwionych, aby się poświęcali dla celów wieku Ewangelii, bo boski czas zaświadczył, że te przywileje się zakończyły. Lecz zachęcanie do pokuty i do poświęcenia jest zawsze godne pochwały i będzie trwało w celu kompletnego, uwaga, sformowania nowej klasy zwanej poświęconymi obozowcami Epifanii. Utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie i umiejętni z tego tytułu, jak apostoł Piotr powiada w drugim swoim liście, znajdujemy to w 1 rozdziale i 12 wersecie, że utwierdzeni i umiejętni w teraźniejszej prawdzie rozumieją, że ci, którzy poświęcają się po 16 września 1954 roku, ale przed otwarciem gościńca świątobliwości, jak podaje Izajasz prorok, a to jest w przedziale 35 rozdziału i 8 wersetu, nie poświęcają się dla celów wieku Ewangelii, czyli wysokiego powołania, ci stają się poświęconymi członkami obozu epifanicznego jako przedtysiącletnie nasienie Abrahama. Rozumiemy, że jesienią 1954 roku przy końcu antytypowych 80 dni oczyszczenia matki po urodzeniu córki 1874-1954 drzwi wejścia do klasy antytypowych lewitów młodocianych godnych na zawsze zostały zamknięte. Wejście do stanu poświęcenia obozowców Epifanii nie jest przedstawione w pierwszej zasłonie prowadzącej do świątnicy ani przy bramie dziedzińca. Zwróciliście, braterstwo, uwagę, że precyzuje charakter tej klasy i o to mi chodzi. Aby on był czytelny dla nas, niepodważalny i jednoznaczny. Wejście do stanu poświęcenia obozowców Epifanii nie jest przedstawiony przy pierwszej zasłonie prowadzącej do świątnicy ani przy bramie dziedzińca. Pomimo tego przystęp do Boga w celu stania się owcami Pana będzie dalej obrazowo przedstawiony przez wchodzenie drzwiami do owczarni Pana. Ewangelia Jana, rozdział 10. Ich oczyszczenie, tej klasy, Słowem Bożym nie jest przedstawione w umywalni na dziedzińcu, lecz przez czynność oczyszczania się lewitów czystą wodą oczyszczenia. Wiara obecnie poświęcających się wierzących, przyjmujących Jezusa Chrystusa jako Króla i Zbawiciela nie jest przedstawione przez bramę dziedzińca, lecz w białej zasłonie otaczającej dziedziniec. Ci nie są obecnie na próbie do życia. W tym życiu, po to, aby mogli okazać się wiernymi, jako drugorzędne nasienie Abrahama, muszą zdać próbę wiary i posłuszeństwa, to znaczy skrystalizować obydwie te łaski. Muszą również rozwinąć dużą miarę niesamolubnej miłości, aby nie tylko byli poczytalnymi członkami tej klasy, ale zwycięzcami w tej klasie. Być może niektórzy osiągną poziom doskonałej, nieskrystalizowanej miłości, tak jak odnosimy to do klasy młodocianych godnych. Podobnie poświęceni obozowcy Epifanii, tak jak starożytni młodociani godni, rozwijają się pod ziemskimi zarysami przymierza związanego przysięgą i będą mieli udział w zmartwychwstaniu do życia, lecz do zmartwychwstaniu sprawiedliwych, lecz nie do życia. Ponieważ droga tysiąclecia, gościniec świątobliwości albo droga święta, używając słów proroka Izajasza, nie jest jeszcze otwarta, w związku z tym poświęceni obozownicy Epifanii nie znajdują się na tej drodze. Jednak można powiedzieć o nich, podobnie jak o młodocianych godnych, i że weszli przez ciasną bramę lub niską bramę poświęcenia i są na wąskiej drodze. Z jakiego tytułu? Z tytułu, że ich poświęcenie odbywa się w warunkach przewagi grzechu, gdzie są otoczeni pokusami, dużą opozycją. Jeżeli chcą ostatecznie znaleźć się w tej klasie, muszą wytrwać wiernie w swym poświęcaniu tak długo, jak grzech ma przewagę. I obie klasy, młodociani godni i poświęceni obozownicy Epifanii, będą chodzić po drodze świętej, gdy ona będzie otwarta. Gdy zostanie otwarty gościniec świątobliwości, nastąpi zmiana w użytku i wymaganiach, które Bóg będzie żądał od poświęconych. Wówczas poświęcenie nie będzie na śmierć, lecz do życia. I tu dopełniłem tej wiedzy, wymieniając dwa rodzaje poświęcenia. Będą jedynie umierać dla grzechu i błędu, aby żyć dla prawdy i sprawiedliwości. Znajdujemy jasne obrazy, drodzy, biblijne, które wskazują na tę klasę, która poświęca się po roku 1954, zwaną poświęceni obozownicy Epifanii. Epifania tutaj w znaczeniu czasu, nie społeczności. Epifanii. I oto niektóre obrazy na tę klasę. Madan, trzeci syn Ketury, królowa z Saby, połowa pokolenia Manasesa po zachodniej stronie Jordanu, pagórek Ofel, naczynia ku uczciwości, synowie z Księgi proroka Izajasza, 60 rozdział i 4 werset, Miriam, siostra Mojżesza, Netenejczycy, to są takie najistotniejsze obrazy, które przywołujemy na uzasadnienie biblijne wskazujące na tę klasę, o której mówimy i której częścią stają się obecnie poświęceni. Drodzy, niewątpliwie wielu poświęconych obozowców lub obozowników Epifanii znajduje się w Babilonie i zostanie tam wiernymi do końca, choć nigdy nie przyjdą do znajomości prawdy parousji Epifanii. Wielu znajduje się w różnych grupach prawdy poza ruchem Epifania. Co ciekawego bym chciał teraz powiedzieć? Drodzy, Bóg tej klasy, członków tej klasy, nie doświadcza tak srogo, jak doświadczał słodzonych z Ducha Świętego i członków klasy młodocianych godnych. Dlatego i nagrody, gdy zwyciężą, nie będą tej miary. Przywiązanie do dóbr dzisiejszych i dążenie obecnie poświęconych do ziemskich dóbr, które zajmują tyle czasu, środków i sił, a każdy z nas wie, ile poświęcamy tych ziemskim sprawom, one są cechą klasy restytucyjnej, mającej ziemskie skłonności, choć nie grzeszne. Bo gdzie jest skarb wasz, tam też i serce wasze. Drodzy, są liczne głosy w świecie, które wzywają ludzi do różnych spraw, do przyjemności, do mądrości, do bogactwa, do pochwały, do zaspokojenia ambicji. I one są czynione z różnych pobudek. Są głosy, które wzywają do walki z własnym sumieniem, które przeszkadza w osiągnięciu pewnego zamierzonego celu. Rzecznicy nauki twierdzą, że rozum ludzki rozwiąże wszelkie problemy. A nauczyciele religijni twierdzą, że wierzenie w to, czego się nie da zrozumieć, udzieli w przyszłości wolny wstęp do wiecznej szczęśliwości. Ale nasi drodzy bracia i siostry dziś zaświadczają, że do nich przemówił inny głos. Oni zaświadczają, że do nich przemówił Pan, do ich serc, do ich umysłów i do ich woli. Przemówił słowem swoim za pośrednictwem narzędzi różnych, żywotnych i nieżywotnych. I ziarno prawdy padło na dobrą ziemię. Pan delikatnie zapukał do nich, zakołatał, jak powiada Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset. Oni upewnili się, kto puka do ich serc, w jakim celu puka, z jakim zamiarem puka i rozpoznali, że jest to Syn Boży, Zbawiciel, najdroższy dar Boży. Któż by nie otworzył mu drzwi? Otworzyli drzwi serc swoich. Ale drodzy, Pan kołacze i do tych, którzy przez szczelinę swoich serc widzą Pana i zwlekają jeszcze ze zaproszeniem Pana, mówiąc: kupiłem wieś, pojąłem żonę, kupiłem woły. I każdy z nas może jeszcze coś dopowiedzieć. Panie, no nie mam czasu na razie jeszcze to i tamto. Panie, miej mnie za wymównego albo wymówionego. Jezus Pan, gdy był kuszony przez diabła, powiada: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. A idąc dalej, drodzy, zauważamy, że wielu jeszcze się zabarykadowało za drzwiami niewiary, grzechu, samolubstwa, światowości, błędu, których kolana zegną się, gdy Pan zapuka laską żelazną podczas swego pośredniczącego królestwa. Kto chce czekać na taką laskę? Aby wpuścić Pana dopiero w takich warunkach. Drodzy bracia i siostry, chrzest w wodzie jest stosownym symbolem poświęcenia jako właściwego chrztu osoby dojrzałej. Tak jak cielesne obrzezanie było zewnętrznym symbolem obrzeski serca Żydów. Świadectwa Jezusa i apostołów w jasny sposób wykazują i wskazują na właściwość symbolu chrztu, chrztu wodnego przez zupełne zanurzenie, baptizo, a nie pokropienie, nie pomazanie lub posolenie dzieciątka, które rozpaczliwie być może jeszcze przy tym płacze. Woda, drodzy, to element ziemi. Kandydat zanurzony w wodzie na plecach tworzy doskonały obraz oddania się w ręce Pana. Pan nas zanurza. Ofiaruje nas Bogu, gdy się Jemu zupełnie poddajemy. I On zupełnie nas pogrąża i pozwala nam tę ziemską naturę pozostawić, a przyjąć wolę Bożą. Zanurzony jest bezradny. Ale Pan go podnosi. Pan podnosi nas do nowego życia. A zanurzony trzyma się dłoni Pana. Bo Pan nas podnosi. To ramię Pańskie, ramię Boże, Jezus Chrystus, dłoń Boża, ona nas podnosi z tego stanu, jak było wyświadczone to w zebraniu świadectw, z tego stanu grzesznego. I On stawia nas na równe nogi, na twardym gruncie opoki prawdy i zbawienia. W ten sposób, drodzy, wyznajemy przed wieloma świadkami nasze poświęcenie, które uczyniliśmy już wcześniej w naszym sercu i umyśle, a dziś chcemy dla nas tu zebranych uczynić ten zewnętrzny wyraz naszego poświęcenia. Słowa przy chrzcie, ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mają podrzędne znaczenie, symboliczne znaczenie oczywiście, wskazujące na aprobatę Pana, na ten rodzaj wyrażenia poświęcenia przez akt zanurzenia i że dana osoba pragnie zanurzyć się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli wyrobić w sobie charakter podobny do Boga, do Jezusa, jak Jezus ma podobny do Boga, i w społeczności, do której przychodzą ci nowo poświęceni, aby mogli zanurzyć się w charakter tej społeczności, w tego wykształtowanego Chrystusa, którego wszyscy my w szkole Chrystusowej formujemy w naszym codziennym życiu poświęconym. Drodzy, ci, którzy przystępują właśnie dzisiaj do okazania tego zewnętrznego wyrazu swego poświęcenia, przychodzą do społeczności ludu Bożego, do rodziny Bożej, której wszyscy są braci. Wszyscy będziemy braćmi i siostrami. Nie ma kleru i laików. Nie ma przewielebnych i tych, którzy się nazywają parafianinami. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy braćmi, a naszym Panem i Mistrzem, Nauczycielem jest Jezus Chrystus. Wszyscy rozsądnie myślący, drodzy, stwierdzą, że niezdecydowanie jest stanem nieszczęśliwym. Kto nie jest zdecydowanym, to sam może poświadczyć, że jest nieszczęśliwym. Wolność i przywilej wyboru jest jednym z największych błogosławieństw udzielonym ludzkości. A dążenie do celu nawet widać upełzającego robaczka i ślimaka, który dąży do jakiegoś celu. Zatem wybierzmy dziś i zadecydujmy, drodzy przyjaciele, jeśli jeszcze nie rozstrzygnęliśmy tej najważniejszej ze wszystkich spraw. Oddajmy nasze sprawy, ale nie w nasze ręce. W ręce tego, który w sposób najrozsądniejszy pokieruje naszym życiem, zapewni wieczny spokój, sprawiedliwość, szczęście i życie i uciszy tę burzę, która jako nawałnica gromadzi się nad całym rodzajem ludzkim. Pan nam uczyni schronienie, bo człowiek znający Boga nie może powiedzieć: jakoś to tam będzie. Poddajmy nasze serca Stwórcy i Odkupicielowi, albowiem żadna inna droga, jaką można by sobie wyobrazić, nie jest tak bezpieczna, nie jest tak rozsądna i tak pewnie prowadząca do życia wiecznego. Bo nie wystarczy tylko mieć dobre życzenia, życzliwie o tym myśleć. Bo Murzyn, ten urzędnik królowej etiopskiej, powiedział: cóż na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Jozue, mąż Boży, wódz Izraela, narodu wybranego, oświadczył: ja i dom mój będziemy służyli Panu. Niech to będzie naszym postanowieniem na chwałę naszemu Bogu Najwyższemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi ku naszemu zbawieniu. Wszystkim kandydatom do symbolu chrztu słowem wyraźnym chcę życzyć błogosławieństwa Bożego, abyście mogli, tak jak deklarujecie swój akt poświęcenia, zachować w pamięci tę scenerię, a przede wszystkim waszą deklarację poświęcenia Bogu, i żeby zawsze ten moment był przed obliczem waszym, abyście mogli być lojalnymi Bogu aż do końca. Wszystkim już poświęconym tego samego życzę, a niezdecydowanym, aby się opowiedzieli raczej po stronie Pana. Chwała niech będzie Panu. Błogosławieństwa Bożego wszystkim życzę.